Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. Dziś w audycji między innymi rozmowa na temat odontologii kryminalistycznej. To dziedzina nauki zajmująca się szczegółowym badaniem zębów ukierunkowanym na identyfikację zwłok bądź sprawców przestępstw. Eksperci badają na przykład ślady ugryzienia pozostawione na miejscu zbrodni lub na ciele ofiary. W audycji także o wyrokach w sprawie zabójstwa mieszkanki Głuchowa oraz postrzelenia mieszkanki Przemyśla. Teraz bieżące informacje z kroniki kryminalnej. Były policjant miał być jednym z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała papierosami bez akcyzy. Prokuratura Okręgowa w Krośnie zakończyła śledztwo w tej sprawie, kierując akt oskarżenia do sądu. Zarzuty usłyszało 15 osób, w tym Daniel L. Skarb państwa mógł stracić ponad 7,4 miliona złotych. W śledztwie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała na Podkarpaciu w latach 2019-21. Członkowie tej grupy kupowali, magazynowali i przewozili papierosy sprowadzone nielegalnie do Polski z Białorusi i Ukrainy. Następnie wysyłano papierosy do krajów Unii Europejskiej, nie ujawniając tego organom podatkowym. 6 osób, w tym Daniela L., oskarżono także o udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, takich jak amfetamina, mefedron i marihuana. Kolejne zarzuty dotyczą udziału w handlu wyrobami medycznymi oraz prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Agresywny pacjent znieważył i zaatakował lekarza dyżurującego w krośnieńskim szpitalu. 70-letni mężczyzna trafił na SOR, gdzie udzielano mu pomocy. Jak poinformował komisarz Paweł Buczyński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, pacjent był pod wpływem alkoholu.
W pewnym momencie samodzielnie odłączył się od kroplówki, a następnie zaatakował dyżurującego lekarza, uderzając go pięścią w twarz. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. 70-latek trafił do policyjnej izby, zatrzymał i usłyszał zarzut znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.
Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Krzyżowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa internetowe. 48-latek był poszukiwany 5 listami gończymi. Ma do odbycia karę blisko 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna miał dokonywać oszustw metodą na blik za pośrednictwem jednego z portali ogłoszeniowych. Funkcjonariusze ustalili, że ukrywa się w Lublinie. W miejscu zamieszkania 48-latka zarekwirowano sprzęt elektroniczny służący do popełniania przestępstw. Poinformował młodszy aspirant Daniel Czapczyński ze strzyżowskiej policji.
Zabezpieczono między innymi 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał co najmniej od 2023 roku i mógł uczestniczyć w licznych oszustwach dokonywanych na terenie całego kraju.
Zatrzymany mieszkaniec powiatu nowosądeckiego trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata za wcześniej popełnione przestępstwa. Zazdrość miała być motywem działania 75-letniego mężczyzny, który w Przemyślu postrzelił z pistoletu swoją znajomą. Tamtejszy sąd okręgowy skazał Jana R. na 11 lat więzienia. Oskarżony odpowiadał m.in. za usiłowanie zabójstwa. 21 grudnia ubiegłego roku Jan R. oddał do kobiety pod jej domem kilka strzałów z pistoletu przerobionego do strzelania ostrą amunicją. Dorota W. została ciężko ranna. Przeżyła dzięki temu, że część pocisków nie trafiła w cel i broń zacięła się. Napastnika obezwładnili świadkowie, był pijany. Jan R. został też skazany za uporczywe nękanie swojej ofiary. W ciągu 3 miesięcy poprzedzających atak wysłał do kobiety prawie 500 SMS-ów i wielokrotnie do niej dzwonił. Mężczyzna odpowiadał też za groźby karalne wobec innych osób, nielegalne posiadanie broni oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oprócz kary pozbawienia wolności sąd orzekł wobec Jana R. także m.in. nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zakaz kierowania pojazdami przez 3 lata. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał na dożywotnie więzienie mieszkańca Głuchowa w powiecie łańcuckim oskarżonego o zabójstwo szwagierki. 31 sierpnia 2023 roku Grzegorz B. wywiózł kobietę w ustronne miejsce pod pozorem wspólnego zbierania pokrzyw i tam udusił 25-latkę. Zabrał też należące do niej rzeczy osobiste i telefony, które spalił albo wyrzucił. Potem pomagał rodzinie w poszukiwaniach Joanny R. Przed sądem 41-latek przyznał się do zabójstwa szwagierki. Zdaniem prokuratora zrobił to z pobudek seksualnych i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd skazał Grzegorza B. na karę dożywotniego więzienia, o co wnioskował prokurator i oskarżyciele posiłkowi. Wyrok odczytał sędzia Tomasz Wojciechowski.
W wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie związanej z rozładowaniem napięcia seksualnego, chcąc pozbawić życia Joannę, po uprzednim obserwowaniu miejsca jej pracy zabrał ją samochodem osobowym w ustronne miejsce pod pozorem wykonania wspólnie pracy polegającej na zerwaniu pokrzyw, a następnie przemocą oddziaływał na jej szyję, powodując utratę przytomności pokrzywdzonej w mechanizmie zadławienia, w następstwie czego utraciła ona równowagę, po czym zaciskając pętlę utworzoną z nylonowego sznurka na przednich i bocznych powierzchniach szyi Joanny, doprowadził do zgonu pokrzywdzonej w mechanizmie zadzierzgnięcia.
Pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych, którymi byli siostra i brat zamordowanej, Dorota Słowińska, powiedziała, że wyrok jest sprawiedliwy.
Generalnie żaden wyrok nie przywróci życia tak młodej osoby, ale w ocenie rodziny pokrzywdzonej jest wyrokiem sprawiedliwym. Rodzina przyjmuje go z szacunkiem do sądu i do wymiaru sprawiedliwości.
Wyrok nie jest prawomocny. Obrończyni oskarżonego, mecenas Anna Para, powiedziała, że nie zgadza się z wymiarem kary i nie wykluczyła zaskarżenia wyroku. Oprócz kary dożywotniego więzienia sąd pozbawił oskarżonego praw publicznych na 10 lat. Ponadto zasądził od Grzegorza B. na rzecz rodziny zamordowanej zapłatę łącznie 320 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Teraz zapowiadany na wstępie audycji temat związany z odontologią kryminalistyczną. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Zofią Nowicką z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Popołudnie z kryminałem.
Czym się zajmuje odontologia kryminalistyczna?
Jeśli chodzi o odontologię kryminalistyczną, to przede wszystkim zajmuje się ona identyfikacją ofiar najczęściej katastrof masowych po uzębieniu, po stwierdzeniu właśnie, czy za pomocą tego uzębienia jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest daną osobą tak naprawdę, gdyż niekiedy inne metody powszechnie nam znane, jeśli chodzi o na przykład daktyloskopię, czy może o badania DNA, niestety nie znajdują zastosowania, gdyż jeśli tutaj rozpatrujemy ofiary katastrof masowych, to często zdarza się tak, że te osoby po prostu, te ich ciała są bardzo zwęglone, zniszczone i niestety nie jesteśmy w stanie po prostu nawet pobrać tej próbki DNA, tak, żeby stwierdzić. Jeśli chodzi o ludzkie uzębienie, to o tyle jest to ciekawe, że one bardzo wytrzymują temperatury, nawet do 1600 stopni, więc tutaj jeśli chodzi o ich budowę, to są naprawdę bardzo mocno wytrzymałe i to jak najbardziej, że tak powiem, może być trafny proces identyfikacyjny. Dodatkowo jeśli chodzi o odontologię, to nie tylko tutaj możemy skupić się na identyfikacji ofiar katastrof masowych, ale też i wszelkiego rodzaju przestępstw, w których osoby, które brały udział, pozostawiły ślad swojego uzębienia. Po właśnie śladzie uzębienia, które pozostawiono, również można dokonać prawidłowej identyfikacji poprzez pobranie od osób podejrzanych wycisków, a następnie odlanie z nich modeli gipsowych i na tej podstawie można dokonać porównań, kto mógł pozostawić to uzębienie, więc jak najbardziej tutaj takie rodzaje badań osobiście, jeśli chodzi o mnie, są bardzo potrzebne, nietypowe, niespotykane.
A proszę powiedzieć, czy w Polsce są specjaliści z tej dziedziny? Jak wypadamy na tle na przykład, nie wiem, Stanów Zjednoczonych?
Za granicą jak najbardziej ten sposób jest znany. Jest taki system, który jest skonkretyzowany, jeśli chodzi właśnie o wszelkiego rodzaju karty z leczenia stomatologicznego osób. U nas niestety No nie ma miejsca, taki system, który by zebrał wszystkie informacje, jeśli chodzi o proces leczenia pacjentów, abyśmy mogli dokonywać takich porównań, więc myślę, że to jest duży problem na chwilę obecną.
Czyli brak takiej bazy danych.
Zgadza się, brak takiej bazy danych. Myślę, że znajdą się oczywiście specjaliści, którzy gdzieś tam będą chcieli szerzyć ten proces odontologii, tak? Mam nadzieję, że jeśli ja się wykształcę w jakimś takim większym zakresie, jeśli chodzi o tę dziedzinę, to może mogłabym, że tak powiem, zachęcić ludzi, aby jak najbardziej tutaj tą dziedziną się zainteresowali i mogli ją szerzyć.
A pani przeprowadziła takie badanie właśnie odnośnie tego, żeby zidentyfikować sprawcę rzekomego przestępstwa po śladzie ugryzienia pozostawionym na jabłku. Tak. To jest możliwe?
Jak najbardziej. Oczywiście poprzez taką dokładną analizę tego śladu po pobraniu tych wycisków i odlaniu z nich modeli, jak najbardziej jesteśmy w stanie tutaj rozpoznać, kto pozostawił taki ślad.
W przypadku na przykład śladu pozostawionego na ciele?
Jak najbardziej, tak. Tutaj takim dobrym przykładem, właśnie cieszę się, że pan poruszył ten temat, jest sprawa Tomasza Komendy, tak? Tutaj też wzorowano się, jeśli chodzi o ślady ugryzienia, tak? I to oprócz właśnie stwierdzenia poprzez ponowne przeprowadzenie badań DNA, również wzorowano się na pozostawionym śladzie uzębienia, które zostało pozostawione na ciele ofiary, tak? I to też dodatkowo pozwoliło uniewinnić Tomasza Komendę od całej tej zbrodni, która miała miejsce.
Rozmawiałem z Zofią Nowicką z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. To wszystko w tej audycji. Za uwagę dziękuję, Dariusz Kapała. Zachęcam też do słuchania wcześniejszych odcinków Popołudnia z Kryminałem, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa Audio. Do usłyszenia.
Popołudnie z Kryminałem.